Zanim pastor Adam podzieli się słowem, wysłuchamy fragmentów z Księgi Rodzaju i z Ewangelii Łukasza. Bardzo proszę.
Pan powiedział, czy mam zataić przed Abrahamem mój zamiar? Przecież od niego na pewno pochodzić będzie wielki i potężny naród. W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Przygotowałem go po to, aby nakazał swoim synom i swojemu rodowi strzec drogi Pana, postępować sprawiedliwie i uczciwie, tak, aby Pan mógł spełnić Abrahamowi to, co mu obiecał. Następnie Pan oznajmił. Głośno rozlega się krzyk z Sodomy i Gomory. Grzech tych miast jest naprawdę poważny. Postanowiłem zstąpić i przekonać się, czy rzeczywiście postępują tak, jakby wskazywał na to ten krzyk, który dotarł do mnie, czy też nie. Chcę się tego dowiedzieć. Abraham stał przed Panem. Po chwili jednak podszedł i zapytał, czy rzeczywiście byłbyś gotów zgładzić sprawiedliwego wraz z bezbożnym? A co jeśli w tym mieście mieszka 50 sprawiedliwych? Czy i wówczas nie wahałbyś się zniszczyć miasta? Czy nie przebaczyłbyś temu miejscu ze względu na tych 50 sprawiedliwych? Przenigdy nie dopuść do czegoś takiego. Nie uśmiercaj sprawiedliwego wraz z bezbożnym. Niech sprawiedliwego nie spotka to samo, co bezbożnego. Nigdy do tego nie dopuść. Czy sędzia całej ziemi sam nie ma stosować prawa? Pan oznajmił. Jeśli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, to ze względu na nich przebaczę całemu miastu. Abraham znowu się odezwał. Wybacz, Panie, że ośmielam się do Ciebie mówić. Ja proch i popiół. Gdyby zabrakło 5 do tych 50 sprawiedliwych, czy zniszczyłbyś całe miasto z powodu tych 5? Nie, odpowiedział Pan. Nie zniszczyłbym, gdybym tam znalazł 45. Abraham przemówił jeszcze raz. Może znajdzie się tam 40. Nie zniszczę ze względu na tych 40. Panie, proszę, nie rozgniewaj się, że przemówię. A gdyby było tam 30? Nie tknę miasta, jeśli znajdę tam 30. Panie, wybacz, że ośmielam się do Ciebie przemawiać, ale może znajdzie się tam 20. Pan odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. Proszę, niech się Pan nie rozgniewa. Przemówię jeszcze raz. Może znajdzie się tam 10. Pan obiecał, nie zniszczę ze względu na tych 10. Tak Pan skończył rozmowę z Abrahamem i odszedł. Abraham zaś wrócił do swoich namiotów. Powiedział też do nich, kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi, przyjacielu, użycz mi 3 bochenków chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć. A tamten ze środka odpowiada, daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża? Albo gdy poprosi o jajko, daje mu skorpiona? Skoro wy więc, chociaż źli jesteście, umiecie dobre rady dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
Te 2 przykłady, które Jezus dał swoim uczniom, są tuż po tym, jak przekazał im, jak mają się modlić. I pierwsza rzecz, którą powiedział też do nich, kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi, przyjacielu, użyć mi 3 bochenków chleba. To musimy, żeby zrozumieć, dlaczego to jest tutaj ważne, musimy wiedzieć, że na Bliskim Wschodzie i w tamtych rejonach, często do dzisiaj, jest tak zwane prawo takiej sąsiedzkości, prawo gościnności, które mówi o tym, że gościa należy, nieważne kim jest, przyjąć, dać mu jeść, zatroszczyć się o niego. I to był honorowy obowiązek. To im służyło temu, że mogli czuć się bezpiecznie, ponieważ nie było dróg, tak jak dzisiaj nie mogli się transportować, nie było hoteli, nie było moteli, nie było... Podróże były niebezpieczne. I to powodowało, że wędrując, jeśli ktoś nie doszedł na czas z powodu pogody czy jakichkolwiek innych wydarzeń, to prawo gościnności było w mocy. To prawo gościnności było w mocy i było bardzo istotne i bardzo ważne, żeby je przestrzegać. To była sprawa honoru. To była bardzo, bardzo istotna rzecz dla nich. I teraz, kiedy dwóch przyjaciół mieszka obok siebie, jeden staje przed sytuacją, że do niego ktoś przyszedł w nocy, nagle. I chce skorzystać z tego prawa gościnności. Chce, bo wie, że mu się należy. No, ale on nie mógł gościnnie go ująć, ponieważ nie przygotował się na tą sytuację. Nie miał już bochenków chleba. Nie miał co dać jeść temu utrudzonemu wędrowcowi, powiedzmy. Więc idzie do sąsiada. Mówi: chłopie, pomóż mi, bo chodzi o mój honor. Muszę ugościć tych, którzy do mnie przybyli. Muszę ich ugościć. I jestem w stanie tak, obudzić cię w nocy, żebyś dał mi ten chleb. Bo taka jest dokładnie ta sytuacja. On przekracza pewne konwenanse. Dzisiaj to już w ogóle sobie nie wyobrażamy. Jakby ktoś tak do kogoś o 12 zapukał po chleb, to byśmy go pogonili do jakiegoś sklepu i się obrazili. A tam no, nie było takiej sytuacji, więc musieli sobie nawzajem pomagać. I te poczucie honoru, to poczucie pewnego wewnętrznego ich prawa, takiej umowy społecznej, można było powiedzieć, było na tyle silne, że nie liczyły się pewne konwenanse. Nikt się nie zastanawiał, czy się ten przyjaciel obrazi, czy nie obrazi. Istotne było, żeby dopełnić obowiązku. I z tego przykładu druga rzecz jest taka, że przyszedł przyjaciel do przyjaciela, że prosić, nagabywać, przyszedł do kogoś, kogo zna, no nie od dzisiaj. I tutaj przychodzą takie dwie ważne rzeczy z tej. Pierwsza to jest taka, że znajomość swoich praw. Znajomość tego, gdyby ten sąsiad nie znał prawa, nie wiedziałby, że to jest taka rzecz, byłby, nie wiem, kimś nowym. Ciężko sobie to wyobrazić w ogóle. Ale ta świadomość tego, że dla wszystkich to była sprawa honoru, że dla wszystkich to było bardzo ważne, że każdy to zrozumie, chociażby nawet ze względu nie na tą przyjaźń, ale ze względu na ten honor i natręctwo tego przyjaciela, da mu ten chleb, żeby tenże mógł poczynić obowiązek, który musi poczynić. I tak samo jak rozmawialiśmy ostatnio, tak jak my jesteśmy w przymierzu z naszym Bogiem. I my musimy mieć tą świadomość, że przymierze daje nam pewne prawa, o których mówiliśmy, że możemy przyjść i się do Niego zwracać. Tak i tutaj płynie lekcja, że świadomość tych praw pomaga, że świadomość tych praw jest istotna i ważna. A druga rzecz, którą tutaj Jezus chwali coś, co trudno może na pierwszy w naszych czasach szczególnie uznać, że to jest godne chwalenia, ale natręctwo. Kto dzisiaj lubi kogoś natrętnego, kto przychodzi i ciągle gada o tym samym? Kto dzisiaj lubi i chce przebywać z kimś, kto przekracza granice naszego domu, kto bezwstydnie i zuchwale ciągle o czymś nam mówi i nas o coś prosi i zachęca i gada do znudzenia. Nie jest to są te rzeczy, których byśmy kogokolwiek zachęcali. Nie jest to rzecz godna naśladowania. A jednak w tym fragmencie, jednym i drugim, to natręctwo powraca. To słowo tutaj użyte jest bardzo bogate. Ono mówi o nawet takiej bezwstydności, trochę mówi wprost, chucpa jest jednym z tłumaczeniem. Cóż to za z powodu tej chucpy tutaj da ci ten chleb, ten sąsiad, żebyś tylko się odczepił. Mówi o pewnej bezwstydności nawet, że nie liczą się żadne konwenanse, żadne takie społeczne granice, żeby dostać to, o co przyszedłem prosić. Bo prawda jest taka, że my nie lubimy czekać. Przygotowując się, starałem się znaleźć rzecz, którą człowiek lubi czekać. Albo z której ja cieszyłem się z radością, że czekam na coś. Wszystkie rzeczy, które chcemy mieć od razu. Taka jest nasza natura, tak działamy. Wszystko jest teraz wyścigi, kto pierwszy coś dostarczy, to jest dla nas istotne. Tak chcemy mieć od razu. Nikt nie lubi czekać. Chętnie posłucham jakiegokolwiek przykładu, że ktoś opowie mi historię, że cieszył się z czekania. W rzeczy chcemy mieć od razu. I ta umiejętność czekania, jeśli ktoś już potrafi, to ona coś nas zmienia. I to jest pokazane, że ta determinacja, to natręctwo, ta bezwstydność, ta zuchwałość też może coś nas zmienić, do czego wrócę później. Ale Jezus zachęca wprost, mówi tak, później w drugiej części, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Mówi, róbcie tak, bądźcie tacy. To jest coś, co jest godne naśladowania, bo ten, kto to robił, otrzymał to, o co prosił. Otrzymał to, co tak bardzo czuł, że potrzebuje. Coś, co jest tą potrzebą, tym może brakiem, tym czymś, co z naszej perspektywy wydaje nam się, że już nie da się inaczej żyć, że musimy to mieć. I przychodzimy też z takim nastawieniem często do Boga, że absolutnie teraz On musi spełnić naszą prośbę, On musi spełnić nasze wołanie. To jest nam absolutnie potrzebne. I ciężko dyskutować z taką percepcją. Ciężko dyskutować, że nie potrzebujesz tego. Weź się zastanów. Nikt tak do siebie nie mówi. Dopiero jak minie jakiś czas i rzeczywiście nie dostajemy tego, to może zaczynamy rewidować nasze myślenie. Ale ta druga relacja, która jest tutaj pokazana, mówi, który z was, ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża. Pokazuje relację ojca i jego syna. Pokazuje relację ojca z dziećmi. I więc jakby kolejna rzecz, że te proszenie, ciężko nam sobie wyobrazić, że i trudno nam jest prosić ludzi obcych, których nie znamy, których nie mamy żadnej relacji. Pokazuje nam ten fragment, że te proszenie, te natręctwo wypada w relacjach, w których mamy jakieś więzi przyjacielskiej lub tutaj rodzicielskiej. I tak jak jest tutaj pokazane, że ten ojciec zgodzi się, ale Jezus mówi, skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. I wracając trochę do tego tematu czekania, ciężko nie opowiedzieć o tych naszych kochanych dzieciach. My wiemy, że ci, co mają dzieci, że dzieci używają wszelkich możliwych środków i jakichś planów niecnych, żeby dostać od nas to, co chcemy. Jeszcze zanim byłem szczęśliwym tatusiem, byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie ośmiolatka do swojego brata, sześcio- czy pięciolatka, mówi, który bardzo coś chciał. Mama na chwilkę wyszła do samochodu, oni byli odbierani od nas z domu i on taki stoi smutny, niezadowolony i ona mówi do niego, słuchaj, mama jest bardzo zmęczona i ja widziałam, że ma te chrupki w samochodzie. Więc jak tutaj się położysz i będziesz płakał, na pewno ci da. Jak ja zobaczyłem tą konspirę, myślę sobie, Boże, zlituj się nade mną. Po prostu nie mogłem uwierzyć. Jak czyste zło przecież. To jest, jak można w ogóle tak wymyśleć. I one na początku lekko się zaniepokoiły, że ja to usłyszałem, ale po chwili było w zasadzie to co on nam zrobi. Jak będziemy się obydwoje drzeć, nikt nie będzie nawet słyszał, co mówi. I tak było. Mama weszła, on pierwsze co zrobił, powiedział chrupki. Ona powiedziała, że nie, ubieraj się, położył się na ziemi i zaczął płakać. Ja zacząłem się śmiać. Mama zapytała się dlaczego. Nieważne, co zrobiłem później. Natomiast dzieci takie są. Dzieci takie są. Chociażby dzisiaj w nocy, jak co noc, może już nie jak co noc, ale słyszymy dźwięk naszej córki, która nie chce iść dalej spać. Więc w końcu dowiadujemy się, co chodzi. Głodna. No dobrze, no głodna. Patrzymy, modlę się, błagam Boże, żeby była siódma, żeby to była siódma. 4:30. Mówię, nie. Mówię do mojej żony, wiesz, ja mam jutro kazanie, więc ty musisz. Więc wstała dobra żona, poszła z dzieckiem do kuchni, ja włożyłem korki do uszu i tylko słyszę negocjacje mojej córki. Kasia, Kasia. Dobrze, ale z miodem. Ale z miodem, dobrze. Po chwili słyszę krzyk i płacz. Gdzieś tam jeszcze już prawie zasypiając, że sama chciała mieszać. Tak? I negocjacje trwały. I to był moment, w którym złapała nas, gdzie ciężko negocjować z dzieckiem w tej sytuacji. Kiedy myślę sobie, kiedy Jezus porównuje, bądźcie natrętni, starajcie się, proście, pukajcie, walczcie o swoje, jak te dzieci. I znając swoje zabawne lub czasem mniej historie, myślę sobie, że może jest w tym jakaś lekcja. Dziecko wie, kiedy uderzyć. Wie, kiedy jest moment słabości. Tak? Wie, kiedy rodzic jest na granicy i będzie w stanie zawalczyć do końca o swoje. Ale jako dobry rodzic, którym staram się być, wiem, że nie mogę wszystkiego dać. I tu nam wraca ten temat, czemu czasami nie dostajemy tego, co byśmy chcieli. I tak samo jak żaden dobry rodzic, który, jak jest napisane, nawet jakby był złym rodzicem, to będzie chciał dawać swoim dzieciom dobre rzeczy. Nie damy swoim dzieciom czegoś, co miałoby im zrobić krzywdę. Jak bardzo by nie prosiły, nie wiem, nie wyskoczymy z nimi z okna, tak? Nie zrobimy rzeczy, które miałyby skrzywdzić, jak bardzo wyczerpani byśmy nie byli. I to mi daje taką myśl tutaj, kiedy Jezus pokazuje, że modlitwa to nie jest tylko samo nagabywanie, ale jest to pewne nagabywanie, bo inaczej tego nie nazwać, co tutaj się działo w tych przykładach, ale w pewnej relacji, w pewnej bezpiecznej przestrzeni, na którą dwie strony są umówione. To jest to, co rozumiemy przez przymierze, tak jak pomiędzy przyjaciółmi, tak jak pomiędzy ojcem a dziećmi. My mamy pewne przymierze z Bogiem i w ramach tej relacji my mamy świadomość, że On jest Ojcem, który dba o swoje dzieci. I w ramach tej relacji możemy prosić o co tylko chcemy tak naprawdę, ale musimy mieć świadomość, że tak jak my naszym dzieciom chcemy dać tylko dobre rzeczy, tak samo On nam czasami po prostu kiedyś nie zechce czegoś dać. I ta relacja jest takim fundamentalną rzeczą, kiedy myślimy o modlitwie. Samo w ogóle słowo modlić się tutaj w tym przykładzie mówi, to jest słowo prosechumeo czy prosechumai, ono mówi o dzieleniu się czy zwracaniu się ze swoimi pragnieniami do tego, do kogo się modlę, czyli tutaj do naszego Ojca w niebie. I zachodzi pewna zamiana, tak jakby pewna wymiana, że ja daję swoje pragnienia, ale jednocześnie jestem otwarty, żeby osoba, do której czynię tę modlitwę, włożyła te pragnienia we mnie. To jest znaczenie tego słowa. I ono się musi opierać o relację, która jest w pewnych granicach i w pewnym bezpieczeństwie. Ciężko mówić o wymianie pragnień i szczerym i prawdziwym z osobami, których nie znamy, z którymi nie mamy żadnej relacji. I tak jak między ludźmi jest to dziwne, tak samo dziwne by to było w relacji do Boga. Modlitwa, nie da się odłączyć modlitwy od relacji. Nie da się zrobić z modlitwy jakiejś takiej maszyny na żetony, że jak długo będę mówił, to w końcu maszyna da mi to, co chcę, bo nawrzucam tam wystarczającą ilość złotówek. Nie o to tutaj chodzi. I ta relacja też pięknie jest pokazana, jaką miał Abraham. Kiedy czytaliśmy ten fragment, kiedy to Abraham przyszedł do Pana i wstawiał się o Sodomę i Gomorę, których grzechy krzyczały do nieba. I mówi, wybacz Panie Boże, ale gdyby 50, bo ze względu na te prawo, które sam ustanowiłeś, że nie spowodujesz, żeby się zło stało, czy mógłbyś sam przekroczyć prawo? On tak trochę podobnie jak tych dwóch przyjaciół, ze względu na pewien honor, który musiał być tutaj zachowany. I o ten honor do Boga mówi, czy mógłbyś sam przekroczyć prawo, które ustanowiłeś? Może ze względu, jakby się chociaż 50 znalazło, to byś oszczędził to miasto. No i Bóg mówi, tak, oszczędzę. No i po chwili Abraham już prawie chciał wychodzić, ale mówi, ale wybacz jeszcze, że tak ponagabuję cię jeszcze chwilkę. Ale gdyby 5 zabrakło, cóż to zmienia? Mówi Bóg, tak, zdecyduję się, zachowam to miasto ze względu na 45. No i Abraham powinien być zadowolony, negocjuje z wszechmogącym Bogiem, który jeszcze przed chwilą chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę. Mówi, ale gdyby tak 40 tylko było, albo wybacz, że nie rozgniewaj się i po chwilę znowu mówi, może 30, a może 20 by starczyło, a może 10. Ta pewna zuchwałość, która tutaj jest, ta pewna, ktoś by z boku mógł oglądać taką historię dzisiaj, która się dzieje, to nie odebralibyśmy tego dobrze, że ktoś, kto już wynegocjował, wraca, za chwilę zmienia warunki. Ale znowu zmienione warunki, za chwilę znowu zmienia i znowu. Pokazuje o pewnym, że Abraham miał tą relację z Bogiem. Że miał, może gdzieś w głowie mu świtało, że to nie przychodzi tylko do jakiegoś nieznanego Boga, tylko do Ojca, czy do kogoś, z kim można się w ten sposób zachować. Że On jest podatny i nawet chce, żeby z Nim negocjować i żeby walczyć o to, co jest dobre, bo taka była w tym wypadku Jego wola. I ten Abraham tutaj natrętnie chodzi i chodzi niczym jak to dziecko do swojego taty, prosząc ciągle o to samo. Lekcje, które płyną z tego fragmentu, jak lekko podsumować, jest to, że modlitwa to jest relacja. Modlitwa musi odbywać się w ramach relacji, w przymierzu, który z Nim mamy. I to jest piękne, i to jest wspaniałe. Jednocześnie drugie, które wypływa, jest natręctwo. W modlitwie, w tych relacji, jeśli mamy relacje z naszym Bogiem, możemy być natrętni. Jezus do tego zachęca, bądźcie tymi, którzy śmiało, z odwagą komunikują to, o co się modlą. Ta śmiałość jest tutaj pochwalona. I ona spowoduje, że będziemy wytrwali. Ona będzie takim, czy będziemy w stanie tak długo, śmiało przychodzić, ona będzie można sprawdzić, czy nasza wytrwałość rzeczywiście ma. Bo główne pytanie, jakie nas frustruje, kiedy myślimy sobie o modlitwie, to jest jedno z trudniejszych, kiedy Bóg odpowie na modlitwę. Ileż jeszcze mam czekać? Ileż jeszcze mam wołać? Ileż jeszcze mam krzyczeć? Tak? Nas, ludzi, nasze dzieci zmęczą i w końcu wygrają i ja się nie mogę doczekać, kiedy moje dziecko przerzuci swoje oczekiwania z ziemskiego taty na niebieskiego. Chętnie będę oglądał jej negocjacje i wierzę, że będzie się potrafiła modlić. To myślę, że tak, że to jest ten dar, co się objawia. Ale pytanie, które boli, które sprawia ból w sercu, które czeka za długo. Dlaczego jeszcze, ileś mam jeszcze czekać? I może niektórzy z nas mają to pytanie. Nie da się chyba przejść przez życie, nie modląc się i nie zastanawiając się, czy oby na pewno się dobrze modlę, albo co robię źle, skoro Bóg jeszcze nie odpowiedział na moją modlitwę. I piękna jest historia, którą znamy z Księgi Jeremiasza, kiedy to naród wybrany był na wygnaniu i dostali takie oto słowo prorocze. Przeczytam od 11 wersetu, 29 rozdział. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę wam dać szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los, zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan. I sprowadzę was powrotem do miejsca, z którego was zesłałem. Piękny fragment, bardzo nowotestamentowy. Mówi o relacji, mówi o sercu, mówi o byciu razem z Bogiem. Mówi, wołajcie do mnie, módlcie, chcecie się ze mną zbliżyć. Będziemy blisko, będzie wspaniale. Wezmę was do wspaniałych rzeczy, miejsca. Znowu was gromadzę, odnowię, bo wiem, jakie myśli mam o was. Dobre, mam dobre myśli i dobre plany wobec was. Wszystko super. Ale kiedy myślisz o czasie, czy czas jest rzeczywiście też lekcją z tego, to tak naprawdę musimy przeczytać ten fragment od początku. I tu przepraszam, bo poczyniłem małą manipulację. Nie przeczytałem od początku. Tak jak my też nie lubimy, myślę, często czytać tak, jak się rzeczy rzeczywiście mają. Bo ten fragment bardziej prawdziwie powinno się przeczytać od 8 wersetu. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, nie dajcie się zwieść prorokom ani wróżbitom działającym między wami. Nie łudźcie się snami, które was nawiedzają, bo oni prorokują kłamstwa w moim imieniu i ja ich nie posłałem, oświadcza Pan. Przeciwnie, Pan mówi tak, nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie 70 lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. 70 lat dla kogoś, kto jest w niewoli, który dostaje zachęty od proroka, przyjdź, módl się, bądź blisko mnie, będziemy znowu razem, mam dobre myśli o tobie, jak o mnie, za 70 lat, to mnie nie będzie. Za 70 lat, co mi z tych dobrych myśli? Za 70 lat, dlaczego ja mam się zaharować modlitwą teraz? Można by było sobie pomyśleć, żeby inni z tego korzystali. Kiedy myślimy o czasie, tak bardzo zawsze chcemy, bo nasze potrzeby są tak pilne i tak ważne z naszej perspektywy, że myślimy i chcemy, żeby się spełniły tu i teraz od razu. A kiedy myślę ten fragment, co tak naprawdę tutaj, wracając do Ewangelii Łukasza, jaka jest myśl, jaka jest lekcja, kiedy Jezus mówi, tak się módlcie, bądźcie natrętni, ważna jest ta relacja, to są te rzeczy, które tam wychodzą. Ale mówi do nich, skoro wy chociaż źli jesteście, umiecie dawać dary swoim dzieciom dobre, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I kiedy tak czytamy z biegu, to myślimy sobie tak, że kiedy mam potrzebę i potrzebuję się napełnić, Słowo Boże zachęca, żeby się napełniać Duchem Świętym, więc Bóg na pewno mi Go da. Ilekroć poproszę, to Go dostanę. I to jest prawda. Natomiast, wiecie, uczniowie nie usłyszeli tego. Uczniowie nie usłyszeli tego, co myślę nam jest ciężko usłyszeć, kiedy czytamy ten fragment z Jeremiasza. Oni dostali informację taką. Bądźcie natrętni, walczcie o swoje, walczcie o to, co wam się prawnie należy. Tak jak to prawo gościnności będzie przestrzegane, tak wy walczcie o ten chleb z tą pilną potrzebą. O ileż bardziej Ojciec da wam rzecz, która od kilkuset lat nie jest wypełniona, a wy o to walczcie. Ponieważ uczniowie, Izraelici czekali na to proroctwo, było ogłoszone około 600 lat wcześniej. Proroctwo o tym, że Bóg wypełni ziemię swoim Duchem Świętym, że On będzie dla każdego, że nastąpi nowa era, że pewne rzeczy się zmienią, że na wszystkich, absolutnie na wszystkich, a nie tylko na wybranych wyleje swojego Ducha, zostało wypowiedziane kilkaset lat wcześniej. Więc możemy sobie myśleć, co oni sobie mogli pomyśleć, jeśli nagle Jezus mówi, zrównuje tą pilną potrzebę chleba, zaspokajania tego honoru, tego poczucia gościnności, tych wszystkich rzeczy, dobijania się do Boga jak do Ojca, chwali natręctwo w kontekście prośby, którą być może już niektórzy, czy proroctwa, którego może niektórzy już zapomnieli. Mogli się zastanawiać, czy my rzeczywiście będziemy udziałem tej rzeczy? Czy my rzeczywiście będziemy mogli dotknąć się tego, co już jest tak stare, że może zaczęli się zastanawiać, o czym On mówi? Może już wielu się modliło i nikt nie zobaczył, może nie warto? Może nie warto walczyć o tak stare rzeczy i tak stare obietnice? Dla mnie to jest myśl, gdzie my, jak myślimy sobie o modlitwie, to zawsze przechodzi przez nas. Jak mogę usłyszeć odpowiedzi na moje potrzeby do mojego życia? Kiedy myślę o tym tekście, jaka tu płynie lekcja, myślę sobie o tych apostołach, myślę sobie, co oni musieli usłyszeć. To Jezus ich puentuje, módlcie się o rzeczy, które są większe od was. Módlcie się o rzeczy, które są ponad tylko i wyłącznie wasze życie. Tak jakby były pierwszą potrzebą naszej egzystencji tutaj. Tak jakby były chlebem, tak jakby były tutaj i teraz najbardziej potrzebną rzeczą do zaspokojenia. Tak się o nie módlcie. Tak jak modlił się Abraham o rzeczy, które były ponad niego, których sam nie mógł osiągnąć, gdzie wstawiał się za tymi sprawiedliwymi i tymi niesprawiedliwymi tak naprawdę. Wszyscy korzystali z tego stawiennictwa, że wołał i mówił chociaż 50, chociaż 40. Wykorzystywał tą więź, tą relację, którą miał w tym przymierzu, które miał z Bogiem, do tego, żeby uzyskać jak najwięcej dla jak największej ilości osób. Rzecz, o której pewnie nigdy by nie pomyślał, że będzie miał taką przestrzeń i możliwość wołać. I tak samo apostołowie, którzy usłyszeli, jak to mamy się modlić i wołać o tą rzecz, którą być może już wszyscy nie pamiętają. Którzy nawet nie mieli wyobrażenia, jak ma to się stać. I może iskierka nadziei, czy rzeczywiście będziemy mogli mieć tego udział. I kiedy tak sobie myślę, jak co my dzisiaj moglibyśmy z tego zrozumieć, jako Kościół, sam, kiedy dotarło to do mnie, myślę sobie, kiedy ostatni raz modliłem się nie o swoje życie. Mówię, w mojej prywatnej modlitwie. Nie w kościele, gdzie, tak, ale gdzie wstałem rano i myślałem o sąsiadach, o mieście naszym, w którym pięknie mieszkamy, o kraju naszym. Teraz mieliśmy okazję, modliliśmy się za nasz kraj i za miasto, ale jest to tak zawsze odległe i tak możemy mieć poczucie, że nie musimy uczestniczyć w ogóle w tym. A ten fragment woła, mówi, módlcie się o rzeczy, które będą więcej niż tylko wasze życie. Módlcie się o rzeczy, o obietnice, które może są wypowiedziane do tego miasta, czy do waszych rodzin, czy do tego kraju, które są większe niż tylko nasze tutaj sępolniane sprawy. Módlcie się o rzeczy, które będą wykraczać poza nasze mikropotrzeby. Bo jak sobie je zrównamy, to zobaczymy, jak bardzo czasami małe rzeczy się modlimy. Tak jak Abraham musiał wyjść z namiotu i Bóg rozpostarł przed nim wizję, zobacz tyle, ile jest gwiazd, tyle będzie twoich dzieci. Musiał wyjść z tego swojego małego kącika życia, żeby zobaczyć, co tak naprawdę Bóg dla niego przygotował. W sytuacji, gdzie po ludzku wydawało się to absolutnie niemożliwe. I tak samo uczniowie, kiedy myśleli o tych modlitwach, nagle Jezus kończy ich, zmieniając w ogóle całkowicie być może ich oczekiwania, co on im właśnie powie o tej modlitwie. Mówi, módlcie się o rzecz, która jest już długo wyczekiwana, która jest większa niż to, być może o czym myślicie, że macie udział. Gdzie oni mogli się spodziewać, że 2000 lat później będziemy czytać ich pisma? Gdzie oni mogli się spodziewać, że będziemy ich wszystkie wyczyny w dziejach apostolskich i listy czytać dzisiaj miliony ludzi na całym świecie? Jak wielki wpływ ta mała 12-osobowa grupa będzie miała na cały świat? Ile żyć dotkną? Ile z ludzi spotka Jezusa dzięki temu, że oni odważyli się modlić z taką bezczelnością, bezwstydnością i zuchwałością do Boga, żeby zesłał swojego ducha. I wiemy z dziejów, że zrobili to i my wszyscy z tego korzystamy. Kochany Kościele, chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to, żeby Bóg nauczył nas tak być jak te dzieci, które z całą determinacją, zawziętością będą wołać i krzyczeć, nie zważając na to, co pomyślą sąsiedzi, nie zważając na żadne konwenanse, do naszego Taty w niebie, żeby wypełnił swoje słowa, które ma do całego świata tak naprawdę. Bo jak wielu jeszcze nie dostało i nie doświadczyło Ducha Świętego, jak ta, chociażby ta jedna obietnica nie została jeszcze do końca wypełniona. Duch Święty jest dostępny, ale nie każdy jeszcze z Niego skorzystał. A jeśli ktokolwiek miałby, czy to tak można się modlić, czy to jest zgodne z Bożą wolą, wątpliwości, to przypominam słowa apostoła Pawła do Tymoteusza, który mówił, że Bóg pragnie, żeby wszyscy byli zbawieni. To jest Boża wizja. To jest Boża wizja. Bóg pragnie, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Amen.